Ogłoszenie. Personel sklepu pojechał na plażę i zostawili kod rabatowy poczekam na -5% dla wszystkich, którzy zamówią coś w sklepie między 9 a 18 czerwca, 17 może, i zechcą poczekać na realizację swojego zamówienia, bo personel musi się wyleżeć na plaży. To ja przyjechałem na występy, ja się pocę, a oni se leżą na plaży, a sklep dynda. No i rozdają moje pieniądze. Zamówienia złożone między 9 a 18 czerwca będą wysyłane według kolejności złożenia od 20 czerwca, gdy personel sobie wróci z plaży, a pan Cejrowski dalej na występach się będzie pocił. Kto chce poczekać, robiąc zakupy w tym okresie, gdy personel leży, ten zarobi, nie napisali moim kosztem, zarobi 5%, rozdają rabaty po prostu jak własne. Kod poczekam, trzeba wpisać w kasie. No to jest, super jest po prostu to ogłoszenie. Ja może personelowi ufunduję taką koszulkę. Nie wiem czemu, nie wiem. Jak będą w lustro patrzeć, to takie małe ostrzeżenie, zależenie.
Studio Dziki Zachód.
Co tam Amerykanie o wojnie mówią? O
nic.
Wojnie na Ukrainie.
Nic. Nic. To z panią omawiałem, jak jeszcze ciebie nie było, chwilowo, że jest to wyłącznie pewien rodzaj argumentu wyborczego. W listopadzie mamy wybory cząstkowe do kongresu i teraz trwają przeróżne kampanie, prawybory i tak dalej. I to jest taki argument wobec, no jeżeli jest ktoś, kto popierał Bidena i reprezentuje jego ekipę, albo przynajmniej wtedy kiedyś popierał i głosował za przyznaniem pomocy wojskowej czy ogólnie pomocy dla Ukrainy w wysokości $400 miliardów, to ktoś taki dostaje w twarz argumentem, no dobra, to mi powiedz, dlaczego wydaliśmy tyle forsy na zabezpieczanie granic Ukrainy w sytuacji, kiedy nie wydaliśmy ani dolara na zabezpieczanie własnej granicy z Meksykiem. Więc Ukraina występuje wyłącznie w potyczkach wyborczych jako argument bądź kontrargument, który ma przeciwnika powalić.
Nie ma relacji no nie, z wojny, nie ma relacji z Kijowa, nie ma relacji ze wschodu Ukrainy, nie ma dziennikarzy. Nie. Wszyscy dziennikarze amerykańscy zostali wezwani do domu i wrócili z linii frontu i z opowieści o tym,
pewnie co... Pewnie jacyś zostali, tak jak na wojnie w Sudanie jest jakiś korespondent się plącze, ale zniknęło to z takiego powszechnego obiegu, że jeszcze ludzi interesuje, więc pokazujemy, przerywamy programy publicystyczne, żeby wtrącić news jakiś z Ukrainy. Widywałem korespondentów na balkoniku w hotelu we Lwowie. Byli tacy, którzy w kamizelkach kuloodpornych jeździli do Kijowa pod obstrzał i tam robili wywiady z aktorem prezydentem. W tej chwili to poznikało. Przesunęło się do jakichś programów stricte informacyjnych, do segmentu z dalekiego świata czy z Europy, a funkcjonuje jako argument wyborczy i niestety ekipa Bidena nie umie kontry wyprowadzić.
Ale to
bo jak
nie
się
tylko
startuje w wyborach,
Bidena.
To...
Nie tylko
ale kontry
ekipa
nie potrafi
Bidena
wyprowadzić.
Ja wiem, nie tylko ekipa Bidena zagłosowała, bo Republikanie tak samo głosowali w kongresie.
Tak, i ci Republikanie są w tej chwili podważani, bo to są Republikanie z tego starszego sortu. Czyli Rhinos, tacy, którzy, że niby republikanin, ale głosuje bardzo często z lewicą.
Ale to może nie dlatego zagłosował, nie dlatego, że lewica zagłosowała i głosuje z lewicą, tylko dlatego, że wie, czym jest Rosja i czym jest wojna na Ukrainie. To też mogły
być może
inne motywacje.
A właśnie. Ja nie mówię w ogóle o ich motywacjach. Mówię tylko, że ten typ republikanów zagłosował razem z demokratami i ten typ republikanów jest wypierany przez falę młodą, która mówi nie, my chcemy Ameryki takiej, jaką budował Trump. I kontestujemy wasze stołki. I teraz ta druga strona, ktokolwiek to był, czy demokrata, czy republikanin, która wydała 40 miliardów, a w sumie 80, bo to kilka transz było, na Ukrainę, ona dostaje w twarz pytanie takie, dlaczego wydaliście tyle pieniędzy na Ukrainie? Kropka. Gdzie tam jest nasz interes?
I strona, która dała Ukrainie pomoc, nie umie powiedzieć, dlaczego to zrobiła. I ja nie twierdzę, że nie ma powodu. Nie twierdzę, że ich motywacje były złe. Niczego nie twierdzę. Po prostu zauważam, że oni nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wydaliście 40 balonów na Ukrainie przed zabezpieczeniem granicy z Meksykiem. Jaki jest interes Ameryki na Ukrainie? I oni nie potrafią, ty potrafisz odpowiedzieć na to pytanie jakoś, przed chwilą zacząłeś, a oni nie odpowiadają nic, tylko zmieniają temat.
Nic no o wartościach, o wolności, o tym, że kraj został zaatakowany? Nie znają takich argumentów? Nie potrafią się nimi posługiwać?
To nie są argumenty, które pojadą daleko, dlatego że wtedy przeciwnik wyciąga, aha, a to dlaczego nie ma nas na wojnie w Sudanie, w Ugandzie i tam zaczyna wymieniać całą masę krajów. No i ta druga strona wtedy musi powiedzieć, dlaczego nas nie ma na tamtych wojnach, a jesteśmy konkretnie na tej. I wracamy wtedy na Ukrainę. No i nie umieją obronić tezy.
A o możliwych konsekwencjach wojny, czyli o tym, że może być głód w Afryce, o tym też nie mówią media amerykańskie?
Ameryka się skupia na głodzie w Ameryce. Na tym, że ceny na podstawowe produkty żywnościowe poszybowały. Cen na podstawowy produkt prawie żywnościowy w Ameryce, jakim jest benzyna. No kosztowała 2, teraz kosztuje 8. To jest ogromny skok. Średnia cena w całych Stanach skoczyła dwukrotnie, ale są takie miejsca, gdzie było 2, jest 8. I teraz w Polsce bez benzyny w dużym mieście dasz sobie radę, bo Europa jest ciaśniejsza i ma komunikację miejską, możesz kupić bilet na tramwaj i tak dalej. W Ameryce w zasadzie nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś był w Nowym Jorku i teraz mi wyskoczy z Nowym Jorkiem, że mają metro i mają ciasne miasto, tak, jak ktoś spaceruje po Manhattanie, to tak. Natomiast jak ktoś mieszka dalej w głębi Stanów Zjednoczonych, to już bez samochodu nie jest w stanie pojechać do pracy, dzieci zawieźć do szkoły, zrobić zakupów, bo ma do sklepu drylać 10 kilometrów piechotą. No to są rozłożyste bardzo miasta w Ameryce. Nawet miasto jest rozsypane szeroko i ludzie w suburbiach mieszkają. Czyli potrzebują benzyny, żeby zjeść, żeby pójść do pracy i tak dalej. I nie mogą tego zastąpić, własnego baku z benzyną i własnego samochodu, nie mogą zastąpić przesiadaniem się na rower, autobus czy tramwaj. Bo nie ma takiej opcji. No i Amerykanie skupiają się nie na głodzie w Afryce w tej chwili, bo ona trochę dalej jest, tylko na głodzie, no na tym, że nie było i nie będzie jeszcze do końca lata jedzenia tego mleka w proszku dla dzieci. W związku z tym zaczęli kupować, jeździć do Tijuany w Meksyku i stamtąd przywozić. Jak ktoś w Kalifornii mieszka, to ma blisko z San Diego, tam samochodem pół godziny i w Tijuanie jest. Mleko w proszku dla dzieci to stamtąd przywożą, zaczęła się spekulacja, zaczęła się racjonowanie tego towaru i szafy, w których kiedyś zegarki były wyłożone w Walmarcie, taka szklana szafa na kluczyk, jak chcesz zegarek, to musi przyjść pani ekspedientka, żeby ktoś nie dziubnął tego zegarka, nie ukradł. Teraz w tych szafach zegarki wyprzątnęli, bo chwilowo mało kto się interesuje. Natomiast ten mleko dla dzieci w proszku włożyli do szafek zamykanych na kluczyk, żeby ludzie nie kradli. Więc tam głód w Afryce ludzi mało interesuje. Głód w Ameryce ich interesuje. Ogłoszenia ONZ-u, Komisji Europejskiej i ogłoszenia Putina, że będzie głód w związku z tą wojną na Ukrainie. Głód w naszej części świata. To Amerykanów niepokoi, że zabraknie żywności. To, co mówiłem o cebuli, dostaliśmy całą masę zdjęć z różnych miejsc w Ameryce, gdzie a u mnie jest cebula. Zrobiłem dobre rozeznanie u kogoś, kto się zajmuje zaopatrzeniem w cebulę. I ten problem jeszcze dojedzie, niestety, do waszych miast ludzie, bo to jest problem w miejscu, gdzie cebula powstaje, a nie w miejscu, gdzie jest sprzedawana. Więc jak takich rzeczy zaczyna brakować, to musisz wybaczyć Amerykanom, że nie interesują się głodem w Afryce chwilowo.
YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com/patron.
Nie mogę wybaczyć tego Amerykanom, że nie interesują się wojną na Ukrainie i nie interesują się głodem w Afryce, bo to są podstawowe problemy.
Czy ty się interesujesz wojną w jakiejś Ugandzie albo gdzieś tam? No mniej trochę.
Tak, mniej, trochę no, mniej, to
no,
prawda.
Ale mniej, no to z punktu widzenia, jak siedzisz kilka tysięcy kilometrów odległy od Ukrainy i do lutego jeszcze nie wiedziałeś, gdzie Ukraina leży. Jakby zapytać przeciętnego Amerykanina, czy leży Ukraina w Azji, w Europie, czy w Afryce, czy gdzie leży. Czy może w Ameryce Południowej. To ogromny procent Amerykanów musiałby się podrapać w głowę, długo zastanawiać. No to tak jak w przypadku, symbolicznie mówię, Ugandy czy Sudanu, czy gdzie tam w Afryce jest wojna okropna taka, po sąsiedzku z Etiopią. Zapomniałem jak ten, Jemen chyba. Tam strasznie się tłuką. W taki brzydki, okrutny sposób się prześladują. No nie interesujemy się tym na co dzień i w polskich newsach od miesiąca pewnie nie było żadnej informacji na temat wojny w Jemenie i zbrodni tam popełnianych. Natomiast ciebie powinno zainteresować to, że Iran doszedł do punktu, w którym może dzisiaj wyprodukować pierwszą swoją bombę atomową. Za miesiąc bądź półtora drugą. To jest kwestia zagęszczania uranu. Uran tam do bomby atomowej, te radioaktywne czynniki trzeba z poziomu, nie wiem, 20% zagęścić do 60%. To niech fachowcy przyjdą do ciebie i ci opowiedzą. I zagęszczarki to jest skomplikowana procedura, żeby się nie napromieniować. Jakaś jest centryfugi, wirówki i tak dalej, które powodują takie zagęszczanie, żeby odsypać popiół i uran nieradioaktywny od tego radioaktywnego, żeby przesiewać długo. To jest wszystko niebezpieczna robota, chociaż jest w zasadzie prosta, gdybyśmy próbowali odsiać mak od piasku. To byśmy się całym bezpieczeństwem i betonem nie przejmowali. A w przypadku uranu nie chcemy, żeby nam ginęli pracownicy po dwóch dniach pracy, więc dlatego to się robi skomplikowane. No i Iran, po pierwsze, ta komisja, która się mieści w Europie, gdzieś w Szwajcarii, jest komisja atomowa europejska, czy światowa, czy w Austrii, gdzieś tam. Oni ogłosili wczoraj, czy przedwczoraj, że Iran im się zaśmiał w twarz, i że kłamał. I powiedział Iran, i co nam zrobicie? Kłamał, jeśli chodzi o instytuty i miejsca, w których odbywa się obróbka materiałów radioaktywnych. Otóż oszukali tę komisję w Austrii, mającą siedzibę, że ośrodki są na przykład tylko 4, a mieli jeszcze 3 następne ukryte w innym miejscu. Ich nie pokazali. Pomimo, że oficjalnie przychodzili do stolika i mówili, dobrze, zapraszamy komisarzy do sprawdzania naszych instalacji, kontrolujcie wszystko, co chcecie, tutaj oddajemy wam klucze, możecie chodzić, gdzie chcecie. No więc zapraszali do kilku miejsc, a kilka innych oszukiwali, że w ogóle ich nie ma i ukryli. No to wypłynęło. No i w związku z tym, że wypłynęło, to też doszliśmy do takiego etapu, w którym sam Iran jest szczęśliwy. Wróg Ameryki, Europy, śmierć Ameryce i Europie oni głoszą. Więc nas powinna dotyczyć wojna na Ukrainie, owszem, bo jest tuż za naszą granicą, ale teraz też patrzmy na Iran, który ma pociski, bo współpracuje z Chinami i z Rosją od wielu lat, spiskuje właściwie. Największy to jest też sponsor terroryzmu światowego, Iran. No i oni doszli do punktu, w którym dzisiaj mogą sobie zbudować, jeżeli zechcą, bombę atomową numer 1, za miesiąc bądź półtora drugą. To jest kwestia zagęszczania do poziomu 60% z tego, co kupują luzem. No i za kolejne 3 miesiące następna bomba i następna, i na to jakby był Trump, to by tam po prostu bombami ich obrzucił. Te instytuty, w których się produkuje z zagęszczarkami, by ich tam porozwalał, im drogi dojazdowe, mosty, no by im utrudnił życie. Natomiast Biden w ogóle nie odpowiada niczym, nawet nie ogłosił żadnego planu w tym zakresie, czyli spodziewamy się, że Izrael to zrobi. Bo Izrael żyje w takim trybie, pierwszą bombą uderzą w nas. I przeżyjemy, tak jak Hiroshima i Nagasaki, przeżyjemy kolejny Holokaust. bo te miliony Żydów, które mieszkają na bardzo małym obszarze Izraela, państwa Izrael obecnie, za pomocą w zasadzie jednej bombki można wszystkich napromieniować i zlikwidować. I oni żyją w takim, mają te bunkry swoje, przeżywają naloty, oni żyją cały czas w takim trybie, jest ciągle jakaś druga wojna światowa nad naszą głową, czy ciągle tym wspomnieniem żyją, więc zareagują pewnie nerwowo i walną w Iran, skoro Biden tego nie robi.
Zrobili wielkie manewry swoich sił lotniczych, największe chyba w historii Izraela, gdzieś na Cyprze. Z tym, że bardziej nie trenowali ataku, zresztą nie wiemy, co trenowali tak na dobrą sprawę w czasie tych manewrów, ale na pewno z Tel Awiwu i Jerozolimy patrzą na to, co dzieje się w Iranie, a Stany Zjednoczone i chyba Joe Biden chciał podpisać kolejne porozumienie z Iranem, tak mi się przynajmniej wydaje, że rozpoczął rozmowy,
cały czas,
Iran to ropa i gaz, a tego brakuje, gdyby uruchomić złoża Iranu. Jeśli chodzi o ropę, to cena tej ropy by zaczęła spadać.
Gdyby uruchomić złoża na Alasce, które zamknął Biden. Gdyby uruchomić ropociąg i gazociąg z Kanady do Houston przez północy na południe, przez Stany Zjednoczone, to też by ceny spadły. No ale Biden jest wyznawcą sekty klimatycznej i w związku z tym wydobycie w Stanach Zjednoczonych zablokował i mógłby jednym podpisem odblokować. To on negocjuje z Iranem. A kto jest akuszerką tych negocjacji? Bo Amerykanie nie rozmawiają wprost z Iranem. Nie dlatego, że Biden nie chce, tylko Iran sobie nie życzy z plugawymi Amerykanami bezpośrednio negocjować. Bo to są świnie, które trzeba wysadzić w powietrze i spalić. W związku z tym Rosja, Putin wysyła swoich ludzi i tak się Biden dogadał z Putinem, że negocjują rosyjscy dyplomaci pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi układ. I wojna na Ukrainie nie zatrzymała tych negocjacji.
Źródło?
Biały Dom. No Biały Dom, no to źródło oficjalne, to nie jest tajemnic. Departament Stanu. Departament Stanu USA. Źródło najpewniejsze. Minister Spraw Zagranicznych amerykańskich, czyli tam sekretarz...
Ale co powiedział? Rosjanie w naszym imieniu negocjują z Iranem?
Tak, od początku wznowiliśmy. Przez 8 lat za Obamy była ta gra. Ocieplanie stosunków, wysłanie samolotu pełnego pieniędzy do Iranu, a oni w tym czasie sponsorowali terroryzm międzynarodowy i rozbudowywali swoje instalacje do budowy bomb nuklearnych, pocisków nuklearnych. To za Obamy, gdzie wiceprezydentem przez 8 lat był Biden. Jeszcze wtedy był czynny umysłowo, w związku z tym odpowiada za wszystko, co wtedy było robione. Przychodzi Trump, John Kerry wylatuje za drzwi, Obama z Bidenem opuszczają Biały Dom, zaczyna się inna polityka, jest przerwa. Wrócił Biden, natychmiast wznowił rozmowy z Iranem. I poprosił, wtedy jeszcze to było dawno, no, przed wojną na Ukrainie, poprosił Rosjan, żeby oni negocjowali w jego imieniu, bo na Rosjan się zgodził Iran, bo to obie strony muszą ufać temu negocjatorowi, że będzie w dobrej wierze wobec obu stron występował. No i Biden zaufał Putinowi, a Iran zaufał Putinowi, to się nie dziwię. Natomiast Biden zaufał Putinowi, że dobrych negocjatorów mu wystawi.
Nowy występ komediowy na żywo. Pojadę z nim do Rzeszowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Białegostoku i Lublina w czerwcu, czyli już. Niektóre miasta się już wyprzedały i wtedy dodaliśmy drugi występ. Staram się ogłaszać na bieżąco tego typu zmiany, ale moje media są za karę ograniczone. Dlatego, kto się odbija o brak biletów, proszę, żeby sprawdzał natrętnie na kupbilecik.pl albo na biletyna.pl w poszukiwaniu tych dodatkowych występów.
Przypomnę, że to nie jest sytuacja wyjątkowa. Polska kiedyś reprezentowała interesy amerykańskie w Teheranie, kiedy ambasada amerykańska nie istniała w Teheranie.
Nie, w Bagdadzie.
W Bagdadzie też?
A ja pamiętam, chyba że...
W Teheranie.
Na pewno.
No dobrze, do sprawdzenia. Ja pamiętam, że w Teheranie, kiedy tam Amerykanie musieli opuszczać i tak dalej, i był kryzys, to za Reagana chyba był ten kryzys i wcześniej za Cartera. że potem przez wiele lat reprezentowaliśmy interesy amerykańskie, to jeszcze za PRL-u. Do sprawdzenia. A Krzysztof Skowroński pamięta, że w Bagdadzie. Więc tak czy owak, niezależnie od tego, czy w Bagdadzie, czy w Teheranie, to nie jest sytuacja wyjątkowa, że jakiś inny kraj reprezentuje nasze interesy w kraju, z którym jesteśmy pokłóceni. To zjawisko dosyć normalne, że...
Ale nie ten, kraj, który jest agresorem, że Rosja.
No więc właśnie. No on wtedy nie był agresorem, kiedy go Biden zaprosił. Natomiast Biden nie wyprosił tego negocjatora w momencie wybuchu wojny na Ukrainie.
Powiedz, patrz. No właśnie, co jeszcze?
To jeszcze, skoro jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest Putin, no tam agenci wywiadu całego świata analizują zachowania Putina i spekulują o jego chorobie, że Parkinson, rak krwi, rak trzustki, że jest inny niż był. I na to trzeba przypominać, że Hitler też chciał, żeby cały świat wierzył, że on jest chory, kiedy jeszcze nie był chory. A poza tym jest tradycja w Rosji wystawiania sobowtórów. Więc ta nagła zmiana Putina w momencie, kiedy on się już na pewno przygotowywał do wojny, zaobserwowano tę zmianę, że był jakiś się zrobił inny, ludzie mówili. Może wynikać z tego, że już wtedy się schował w jakimś bunkrze, planował atak na Ukrainę i wystawił sobowtóra. I sobowtór z bliska oglądany, jak się zna oryginał, no to wiadomo, że trochę inaczej wygląda, się zachowuje, jakiś taki tutaj podbródek mu się trochę spuchnięty. Co byś nie robił, sobowtór nie będzie idealnie wyglądał tak jak oryginał. To po pierwsze. A po drugie, decyzje, które są podejmowane przez Putina w tej chwili, wskazują na to, że on nie jest chory. Ani na Parkinsona, ani na nic, tylko że bardzo dobrze sobie planuje. Otóż atak Rosji na Kijów z nadmorza Kaspijskiego czy Czarnego, już nie pamiętam z którego, pociski dalekiego zasięgu kierowane na zniszczenie uzbrojenia dostarczonego z Zachodu oficjalnie, ale w praktyce zniszczono, uwaga co, wagony do przewozu zboża. Moim zdaniem to jest gra taka na to i co mi zrobicie po wojnie. Ukraina nie będzie miała czym wozić zboża. Ja im porozwalałem wagony. Poza tym wiemy z frontu na Ukrainie, że Rosjanie rabują zboże pociągami i statkami, to, które na zdobytych przez siebie obszarach znajdą, ukraińskie zboże, wywożą w głąb Rosji. I Putin mówi, że nie blokuje transportu, proponuje Europie drogę przez Białoruś, w razie czego, jak wam się Morze Czarne nie podoba. To notabene jest szansa dla Polski, bo jak na Białoruś Putin by coś wysłał, a z powodu głodu Unia Europejska zlikwiduje sankcje na handel z Rosją, to się okaże, że Polska jest krajem tranzytowym i można zarobić. No bo z Białorusi dokąd dalej pojedzie? No musi przez Polskę jechać do Europy Zachodniej. I w tym samym czasie, kiedy ceny ropy i gazu idą w górę, czyli Putin będzie brał więcej pieniędzy za mniejsze wydobycie. Ceny zboża i grożący nam głód, a Putin rabuje zboże z Ukrainy i robi zapasy na handel. I mówi już teraz o handlu tym zbożem, które rabuje i rozwala wagony przeciwnikowi. I do tego, do spółki Macron, który mówi, przestraszony głodem, nie powinniśmy poniżać Rosji, bo po zaprzestaniu walk musimy zbudować z Rosją dalsze relacje. Będziemy zmuszeni z Rosją żyć. Ona nie zniknie. To samo szacunku wobec Putina i Rosji. Niemiec, jakiś Schonenbach, czy jak on tam się nazywa, mówi, że potrzebujemy Rosji i po wojnie jej będziemy potrzebowali, więc nie możemy jej poniżyć do takiego stopnia, że ona się kompletnie od nas odwróci. Berlusconi we Włoszech. Podobna narracja. Moim zdaniem Putin już ich wszystkich ograł. Za pomocą ropy i teraz ogrywa za pomocą zboża, więc nie sądzę, żeby był chory do tego stopnia, żeby nie potrafił tych swoich makiawelicznych, obrzydliwych nitek plątać i wić. To jest pająk, który kontroluje sytuację. Nasza wiara w to, że się wpakował w błota Ukrainy i że przegra tę wojnę i tak dalej, może się w coś i wpakował, ale jego plany były o 20 kroków dalej do przodu. Był plan B i plan C, a co w przypadku gdyby? Więc obawiam się, że się nie utopił, tylko wzrośnie w siłę.
A my mamy nadzieję, że Wojciech Cejrowski się, przynajmniej ja mam nadzieję, że Wojciech Cejrowski się myli, ale może gdy przyjedzie do Polski, porozmawiamy w studio, to będziemy się spierać o to, kto i gdzie i co się wpakował.
Nie, ja nie mam opinii żadnej, ja tylko wyciągam,
bo to jest tak, wyciągam 40, pewne informacje. 40 miliardów z Ameryki. Cały Zachód wysyła broń na Ukrainę. Ukraina nadal może wygrać wojnę. Rzeczywiście pojawiają się takie sceptyczne myśli na zachodzie Europy, ale nie przeważają jeszcze w tej chwili. Tak? I będzie szczyt NATO, który wzmocni wschodnią flankę NATO. To wszystko się jeszcze rozgrywa. I czy Putin, czy to Sobow powtór Putina? Nie, moim zdaniem to Putin się pokazał w telewizji. To Putin rozmawiał z Szojgu, trzymając się za blat stołu, a nie jakaś podróbka Putina, bo po co podróbka Putina miałaby się trzymać za blat stołu, żeby cały świat spekulował, czy ma chorobę Parkinsona i dlaczego wywiad amerykański, miałby podawać informację, że tak, z dobrych źródeł wiemy, że prezydent Putin ma raka. To wszystko co dziś powiemy, bo studio Dziki Zachód dobiega końca, a ja patrzę na chmury, które są nad Sofią i zaraz tutaj będziemy dyskutować o polityce, bo widzę, że trwa dyskusja polityczna w Big Benie, czyli w jednej z sofijskich kawiarni. A
no bo nalali tego na G, nalali tego na G tym panom. Sprawdź, co to jest na G. To jest ciekawe bardzo.
Goliama. 500 ml kosztuje 4,5 lewa. A ile kosztuje jedna lewa, tego jeszcze nie wiemy. Kowboju, do zobaczenia w Warszawie.
Do zobaczenia, bye!
Studio Dziki Zachód.